Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz. Zapraszam na Głos Pracownika w dzisiejszym programie o nowych zasadach poszukiwania pracy i sposobach rekrutacji. Powiemy o rynku pracy z perspektywy właściciela firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Powiemy również o urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które dla wielu kobiet są nie tylko czasem poświęconym w pełni małemu dziecku. Podczas tej dłuższej przerwy od pracy na etacie wiele pań chce zrealizować marzenie o powołaniu do życia własnej firmy. Na jakich zasadach może funkcjonować taka działalność gospodarcza i czy kobiecie ją zakładającej nadal przysługiwać będą wszystkie świadczenia związane z macierzyństwem? O tym Dominika Raszkiewicz rozmawiała z prawnikiem Katarzyną Łodygowską, prowadzącą blog matkaprawnik.pl.
Wywiad z ekspertem.
Czy można założyć działalność gospodarczą na rocznym urlopie macierzyńskim?
Jak najbardziej tak. Najważniejszą w ogóle informacją jest fakt, że przebywając na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, można założyć i prowadzić z sukcesami działalność gospodarczą. Podobnie jest w przypadku, kiedy umowa na przykład była do dnia porodu albo gdzieś skończyła się w trakcie któregoś z tych urlopów, czyli nadal pobieramy zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego czy za okres urlopu rodzicielskiego, nie stoi to kompletnie w sprzeczności z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. I co więcej, nie ma to wpływu na pobierany przez nas zasiłek.
A czy można założyć działalność gospodarczą na urlopie wychowawczym?
Również odpowiedź mi tak, jak najbardziej. I jest to chyba najczęściej przeze mnie spotykany scenariusz, że gdzieś tam na urlopie wychowawczym decydujemy się spróbować własnych sił z jakimś początkiem prowadzenia firmy, o której od jakiegoś czasu myślałyśmy. Są drobne różnice pomiędzy założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na urlopie wychowawczym, a na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim. Pierwszą poważną taką różnicą jest wysokość składek. Na urlopie wychowawczym odprowadzamy pełne składki, czyli zarówno zdrowotną i społeczną. Oczywiście tutaj taka mała gwiazdka, jeżeli zaczynamy pierwszy raz działalność gospodarczą, to korzystamy z tak zwanego małego ZUS-u, ale to też nie zmienia faktu, że jakby obowiązkowo odprowadzamy zarówno zdrowotną, jak i społeczne. Chorobowa, która nas uprawnia do właśnie płatnego zwolnienia lekarskiego, czy też zasiłku macierzyńskiego, jest nieobowiązkowa, ale warto ją od samego początku odprowadzać. Natomiast w momencie, kiedy przebywamy na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim i pobieramy zasiłek macierzyński, tutaj obowiązkowa jest składka jedynie zdrowotna.
Wprawdzie powiedziała już to pani przed chwilą, ale jeszcze raz powtórzmy, jeśli założymy działalność gospodarczą na urlopie macierzyńskim, to nie stracimy naszych świadczeń.
Tak, jak najbardziej. Jeżeli otwieramy działalność czy na urlopie macierzyńskim, czy rodzicielskim, bo na wychowawczym, że tak powiem, nie ma żadnych świadczeń, to jest to na zasadzie prawa nabytego, czyli nabyłyśmy już prawo do czy to urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego i tym samym zasiłku macierzyńskiego. I jest to jakby prawo, którego sam fakt założenia i prowadzenia działalności nie jest w stanie jakby zniwelować.
A czy o tym, że zamierzamy założyć bądź już założyliśmy działalność gospodarczą, trzeba informować pracodawcę, u którego jesteśmy zatrudnione na umowie o pracę?
Co do zasady, nie ma konieczności informowania o założeniu działalności gospodarczej na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, o ile to nie stoi, sama działalność nasza gospodarcza nie stoi w sprzeczności z zawartą umową o pracę, czy na przykład nie będziemy prowadzić działalności konkurencyjnej. To jest zawsze taki aspekt bardzo ważny. Więc jeżeli ten aspekt pominiemy i tutaj mamy odpowiedź, nie stoi w sprzeczności, to tutaj nie ma konieczności informowania pracodawcy o tym fakcie. Inaczej się sprawy mają, kiedy otwieramy, czy już prowadzimy działalność gospodarczą, kiedy jesteśmy na urlopie wychowawczym. Tutaj przepisy nam jasno jakby dają dyspozycję poinformowania pracodawcy, którego jesteśmy na urlopie wychowawczym, w ciągu 7 dni od otwarcia tej działalności o tak zwanym innym tytule do ubezpieczeń. Ja to nazywam takim zgłoszeniem czysto informacyjnym, czyli dajemy na piśmie pracodawcy znać, że z tym dniem ktoś inny opłaca po prostu za nas składki społeczne i zdrowotną. Tutaj wystarczy, że w takim zgłoszeniu wpiszemy, że jest to własna działalność gospodarcza, tu nie musimy podawać, nie wiem, nazwy tej działalności. To jest taki sygnał dla pracodawcy, że od tego dnia ktoś inny po prostu odprowadza te składki, czyli my same, bo jeżeli zakładamy działalność, to my jesteśmy tym płatnikiem składek wtedy. I tym samym, jeżeli na przykład działalność się kończy w trakcie, albo zawieszamy ją w trakcie urlopu wychowawczego, po tym fakcie należy znowu poinformować pracodawcę i to znowu jest dla niego sygnał, że ma zacząć odprowadzać składki.
A czy również mamom będącym na urlopach macierzyńskim lub wychowawczym przysługują takie ułatwienia dla osób zakładających działalność gospodarczą?
Warto poczytać w ogóle na temat dwóch takich ułatwień dla osób, które pierwszy raz startują z działalnością gospodarczą. Jest to tak zwana działalność nierejestrowa, ale mówić o tym jako o firmie na próbę. Tak określa się udogodnienia dla nowych i drobnych przedsiębiorców. One się pojawiły jakoś w połowie 2018 roku. I teraz na czym to polega? Nie musimy rejestrować działalności, czyli nie idziemy do urzędu, czy nie zgłaszamy działalności przez internet, pod warunkiem, po pierwsze, że jesteśmy osobą fizyczną. Nasze przychody w żadnym miesiącu prowadzenia tej działalności nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W tym roku jest to 2600 zł brutto, w przyszłym roku będzie o 200 zł więcej. I trzecim warunkiem jest nieprowadzenie wcześniej działalności albo nieprowadzenie jej przed 30 kwietnia 2017 roku. Drugim udogodnieniem jest ulga na start. W tym samym mniej więcej okresie weszły w życie przepisy, dzięki którym możemy skorzystać z tak zwanej ulgi na start w składkach przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. To uprawnienie polega na zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. I tutaj, tak jak przy działalności nierejestrowej, podobne warunki są tutaj przy uldze na start. Mnóstwo osób realizuje taki scenariusz. W zasadzie działalność nierejestrowa może jest w mniejszości, ale ta ulga na start daje nam mniejszy wymiar tych składek, bo tak naprawdę odprowadzamy jedynie tą składkę zdrowotną w tym momencie, czyli mamy 6 miesięcy płacenia jedynie składki zdrowotnej, później wskakujemy na tak zwany mały ZUS, czyli 2 lata mniejszego ZUS-u. I można powiedzieć, że te 2,5 roku opłacamy mniejszy ZUS niż cała reszta przedsiębiorców, co daje nam realne, że tak powiem, korzyści finansowe, no bo wiadomo, że jak otwieramy działalność gospodarczą, no to każdy grosz się liczy. Mija 2,5 roku, wskakujemy na wysoki ZUS, czyli w tym momencie to jest mniej więcej 1400 zł takiego minimalnego, minimalny płat, który możemy płacić, to jest 1400 z groszami. Także to są dwa takie ułatwienia.
Pozostaje nam do rozstrzygnięcia jeszcze jedna dyskusyjna kwestia. Kiedy jesteśmy na urlopie wychowawczym i mamy już założoną działalność gospodarczą, to co dzieje się, kiedy rodzimy kolejne dziecko? Czy wówczas przysługuje nam prawo do zasiłku?
Jak najbardziej tak. W ogóle można tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, w której pobieramy dwa zasiłki macierzyńskie. Jeden z tytułu umowy o pracę, bo nie trzeba przerywać urlopu wychowawczego, żeby skorzystać z samego zasiłku macierzyńskiego, a z drugim tytułem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego będzie to działalność gospodarcza. Czyli tutaj nie mówimy o żadnym pułapie zarobków. Tu też, jeżeli mamy do czynienia z ciążą i porodem na urlopie wychowawczym i przez mniej więcej te 12 miesięcy od porodu pozostajemy na tym urlopie wychowawczym, to faktycznie mamy prawo do również zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzonej działalności. Oczywiście ten zasiłek w ramach prowadzonej działalności nie będzie jakoś spektakularnie wysoki, z tego względu, że płacimy te najmniejsze składki. Natomiast no, ja zawsze z klientkami się śmieję, że no chociaż na obsługę księgową wystarcza. Także też mamy tu realne korzyści na to.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Głos pracownika.
Mijający rok na rynku pracy był przełomowy. Wydarzyło się wiele nieprzewidzianych sytuacji. W życie weszły nowe sposoby poszukiwania pracy, a także przeprowadzania rekrutacji. Liczba poszukujących pracy rośnie. Wiele branż ma trudności z przetrwaniem, ale są też takie, które poszybowały w górę. Agnieszka Śladkowska, twórca firmy Gorilla Job, podsumowuje mijający rok z perspektywy właściciela firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy, a rozmawiała z nią Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Komentarze.
Ten rok chyba dla każdego był inny. Na pewno też zmienił się rynek pracy. Gdyby tak z perspektywy teraz grudnia spojrzeć na to, co się działo w tym roku, jak się zmienił ten rynek pracy?
Jakbyśmy sobie pomyśleli rok temu, jak może wyglądać inaczej nasza rzeczywistość, chociażby jeżeli chodzi o rynek pracy, to naprawdę nawet jakbyś miał bardzo wielką wyobraźnię, to nie padł na taki pomysł. To, co ja zauważyłam z takich rzeczy, które myślę, o których rzadko się mówi, to jest to, że na rynek pracy trafiło bardzo wielu mikroprzedsiębiorców, czyli mieliśmy osoby, które wcześniej były przedsiębiorcami, założyły własne jednoosobowe działalności. To były często działalności z zakresu eventów, różnych działań takich rynkodzielniczych. Te osoby sobie świetnie radziły, czy radziły sobie na tyle, ile potrzebowały. I nagle ta zmiana sprawiła, że one nie były w stanie już pozyskać takiej liczby klientów, jakiej potrzebowały, żeby funkcjonować. Niektóre w ogóle musiały się zamknąć, bo jak mieliśmy na przykład przewodników, pilotów wycieczek, no to tak naprawdę ich praca się skończyła w tym momencie. I te osoby wróciły nam jakby do tej puli etatowców. I to jest też dosyć duża zmiana.
Co się zmieniło, patrząc na rynek pracy od strony pracodawcy?
Najistotniejszą zmianą jest to, że pracodawcy musieli podejmować bardzo trudne decyzje związane ze zwalnianiem pracowników. Często pracowników, którzy byli świetni, którzy po prostu w tym momencie stali się dla firmy zbyt dużym obciążeniem finansowym. Z perspektywy pracodawcy te trudne decyzje w tym roku na pewno są najbardziej takim aspektem do zapamiętania, bo to jest coś, co na pewno zostanie w pamięci. Natomiast to, co też z perspektywy pracodawcy jest ważne, to, że zaczęli dostawać bardzo, bardzo dużą liczbę aplikacji na każdą ofertę pracy. Czyli jak wcześniej na przykład pracodawca miał na daną ofertę pracy zgłoszeń 20, to teraz ma na przykład ponad 200, ten sam pracodawca. To, co widzę dużo częściej niż wcześniej, to, że na przykład na stanowiska specjalistów aplikują kierownicy, na stanowiska kierowników aplikują dyrektorzy. Czyli bardzo często osoby próbują zejść o jeden poziom stanowiska, bo to jest tak, jak masz piramidę. Im schodzisz niżej, to masz więcej. Czyli dyrektorów mamy mało, kierowników mamy trochę więcej, liderów mamy jeszcze więcej, a potem stanowisk specjalistycznych mamy dużo. Czyli jakby im niżej schodzimy, tym jest tych stanowisk więcej. To oznacza, że jeżeli ktoś na przykład był dyrektorem, to tych ofert pracy, które są dla niego jeszcze z jego branży, może mieć na przykład w miesiącu dwie, a też intensywnie szuka pracy. Więc na pewno duża liczba aplikacji to jest to, co pracodawców w zasadzie nie tylko może cieszyć, ale może też bardzo przytłoczyć, bo przecież jakoś trzeba tą najlepszą osobę wybrać.
A pod kątem właśnie osoby, która szuka pracy, no na pewno większy tłok.
Na pewno większy tłok, na pewno mniejszą liczbę ofert. W ogóle ludzie też zapominają o tym, że jest też takiego jak sezonowość mimo wszystko na rynku pracy. I sezonowość oznacza mniej więcej tyle, że są miesiące, może nie martwe, ale takie, które są dużo trudniejsze, jeżeli chodzi o znalezienie pracy. I od lat już, nie wiem, 15, tak jak ja obserwuję rynek pracy, trudnym okresem na znalezienie pracy jest grudzień. A teraz mamy grudzień i mamy jeszcze do tego pandemię, która nam przykryła ten grudzień. I naprawdę ten spadek liczby ofert pracy ciekawych i wartościowych dla pracowników widać bardzo. Z perspektywy kandydatów jest to bardzo stresujące, bo jeżeli ktoś na przykład szuka pracy 3 miesiące, a jeszcze odpada mu kolejny grudzień, załóżmy, to już jest 4 miesiąc, no to naprawdę zaczyna robić się już ciężko. Plus jest taki, że po nowym roku powinna większa liczba ofert się pojawić znowu. Kolejną taką rzeczą, która jest na pewno z perspektywy kandydatów stresująca, to jest bardzo wydłużony okres poszukiwania pracy. Czyli przed pandemią mieliśmy sytuację, w której ktoś tracił pracę czy zmieniał pracę i w 3 tygodnie, w miesiąc był w stanie spokojnie sobie zorganizować nowe stanowisko. Natomiast teraz większość kandydatów szuka pracy powyżej 3 miesięcy.
A czy coś pojawiło się na rynku pracy takiego, czego wcześniej nie było, co zaskoczyło?
Na pewno to, co zaskoczyło z perspektywy rynku, to myślę, że w ogóle ludzie są bardzo kreatywni. Jeżeli jest tak, że czegoś zaczyna brakować, czyli na przykład zaczyna brakować jakichś stanowisk w jakiejś branży, to potrafią się bardzo otworzyć na to, żeby szukać jednak stanowisk w innej branży, chociaż wcześniej by w ogóle tego nie brali pod uwagę. Czyli ktoś na przykład przechwalany jest o tym, że jest świetny na przykład w jakichś, nie wiem, analitycznych tematach, a nagle kiedy musi, to okazuje się, że siada i zaczyna zastanawiać się nad tym, że no dobra, ale tak naprawdę przecież ja lubię kontakt z ludźmi. I wiele osób właśnie przez to, że straciło pracę, zaczęło szukać tej firmy, tego stanowiska, tego rozwoju zawodowego w kierunku, który jest dla niego pasją, a nie tylko koniecznością. I to, co bym podała, to jest dużo większa mobilność pracowników. Czyli często było tak, że pracownik do tej pory brał pod uwagę, że będzie tylko pracował w Warszawie, w Gdańsku, czy nie wiem, często na przykład u nas, w naszej części, przecież pracownicy mieli swoje preferencje i jak komuś powiedziałaś, że ma jechać do Gdyni albo z Gdańska, to mówi, nie, no do Gdyni, to z 30 kilometrów to nie jadę. A teraz jest dużo większa mobilność ludzi. Jak ktoś usłyszy, kto szuka pracy w Gdańsku, że ma jechać do Gdyni, to jest w siódmym niebie. Bo w końcu przecież mógłby jechać do Wejherowa na przykład, tak? Albo do Słupska, on musi tylko do Gdyni. Więc dużo większa mobilność pracowników, otwartość też na zmianę lokalizacji miejsca.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Rząd może w razie potrzeby rozszerzyć pomoc dla firm w ramach tarczy finansowej 2.0, poinformował wiceminister rozwoju pracy i technologii Marek Niedużak. Wiceminister zaznaczył, że trudno jest obecnie przewidzieć, co będzie się działo w gospodarce w nowym roku. Zastrzegł, że jeśli będzie potrzebna większa pomoc, to kwota 35 miliardów złotych, którą planowano przeznaczyć na ten cel, może być zwiększana.
My już wiemy, że będziemy na przykład w styczniu mieli kontynuowane ograniczenia. na przykład branża turystyczna w Gruzji też nie korzystała, że tak powiem, tak, z obrotu z ruchów, więc jesteśmy pewni też, że ta pomoc w jakimś zakresie będzie kontynuowana na podstawie rozporządzeń. Tam jest możliwość tej ustawy kontynuowania tego wsparcia na mocy rozporządzeń Rady Ministrów.
Przed świętami premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie tarczy 2.0. W ramach pierwszej tarczy do firm trafiło ponad 150 miliardów złotych. Szef rządu poinformował też o podjęciu decyzji w sprawie przedłużenia zasiłku opiekuńczego na okres ferii. Zwykle taki zasiłek nie przysługuje rodzicom w trakcie dni wolnych od szkoły. W tym roku będzie on wypłacany w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego sięgnie 3 miliardów złotych. Świadczenie to przeznaczone jest na opiekę nad dziećmi do lat 8 oraz starszymi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczniowie niższych klas podstawówek mogą wziąć udział w półkoloniach w czasie ferii. Zimowa przerwa w nauce rozpocznie się 4 stycznia i odbędzie się w czasie tzw. narodowej kwarantanny. Ta obowiązuje od dziś do 17 stycznia. Ferie odbędą się w jednym terminie dla wszystkich. W tych dniach uczniowie do ukończenia 16 roku życia nie będą mogli wychodzić z domu bez opieki dorosłych w godzinach od 8 do 16. W półkoloniach będą mogły wziąć udział tylko najmłodsze dzieci, uczniowie klas od 1 do 4 szkoły podstawowej. Możliwe będzie również zorganizowanie obozów szkoleniowych dla uczniów ze szkół lub klas mistrzostwa sportowego. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym. Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 6,1%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w listopadzie nieco ponad 1,025,000 osób. Stopa bezrobocia na poziomie 6,1% utrzymuje się od czerwca. GUS poinformował też, iż w trzecim kwartale tego roku 97,000 osób miało pracę, ale jej nie wykonywało w związku z pandemią. Przekazywanie pomocy antykryzysowej przedsiębiorcom było w kończącym się roku priorytetem dla urzędów pracy na Pomorzu. Wsparciem objęto ponad 164 tysiące przedsiębiorców i pracodawców, co pozwoliło ochronić prawie 208 tysięcy miejsc pracy w naszym regionie. Do końca listopada urzędy pracy na Pomorzu obsłużyły ponad 113,5 tysiąca osób bezrobotnych i aktywizowały prawie 13 tysięcy osób poszukujących pracy, m.in. poprzez staże, szkolenia czy dotacje na rozpoczęcie działalności.
Głos pracownika ponownie za tydzień, 4 stycznia. Zapraszam i życzę Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.